Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest Marcin Samsel, specjalista do spraw zabezpieczeń imprez masowych. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Od niemal dwóch tygodni, gdy doszło do tragedii na targu węglowym, zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza, zastanawiamy się, dlaczego w tak łatwy sposób sprawca mógł wtargnąć na scenę, nie był przez nikogo zatrzymywany, zadał śmiertelne ciosy i tak długo nie był obezwładniony. Pewnie dziś między sobą tutaj tego nie wyjaśnimy. Spróbujemy może troszeczkę te pytania, na które odpowiedzi szuka prokuratura, ale Pana zdaniem zabrakło ochrony na scenie?
No wszystko na to wskazuje. Znaczy, ja już na drugi dzień, tak naprawdę w poniedziałek, kiedy spływało do mnie sporo materiału i zdjęciowego, i filmowego, miałem możliwość widzieć materiał filmowy nagrany między innymi przez jedną ze stacji telewizyjnych. Miałem relacje świadków. Można domniemać tak, że były tam popełnione błędy w samej sztuce jakby zabezpieczenia imprezy masowej.
A czy VIP-y, takie jakim był prezydent Paweł Adamowicz, podczas takich imprez są szczególnie chronieni, mają swojego ochroniarza, czy swoich ochroniarzy, nie mówię osobistych, ale takich podlegających pod imprezę, którzy mają tego VIP-a, mówiąc kolokwialnie, na oku?
Po pierwsze, musimy tutaj jakby rozróżnić miejsca zabezpieczenia imprezy, to co było integralne, czyli na przykład wejście na teren imprezy masowej, scena, która zawsze na koncercie jest takim elementem wrażliwym, cały backstage, gdzie na przykład też mogą się dostać osoby, chcąc dostać się osoby, które, nie wiem, mają ochotę sobie zrobić zdjęcie z gwiazdą występującą. Mhm. Drogi dojazdowe chociażby, po to, żeby w kontekście chociaż interwencji karetek, pogotowia, po konieczności interwencji czy policji. I takich elementów jest kilka.
Czyli natomiast musi powstać taki plan, tak?
Tak,
plan zabezpieczenia imprezy, kto go tworzy?
Przede wszystkim to w zależności od tego, jaka jest podstawa prawna do tej imprezy. Natomiast ogólnie mówiąc, ten plan zabezpieczenia, plan ochrony, czy jak go tam nazwiemy, powinien powstać poprzez organizatora. Kto go napisze, czy będzie to organizator, czy wynajęta przez niego osoba zajmująca się kwestiami bezpieczeństwa, to jest już odrębny element. No, dobrze by było, żeby pisał to fachowiec, bo ten plan musi zawierać pewne elementy. Ja
czyli
tylko wrócę
jest...
do ochrony tak. VIP-ów i zaraz wrócimy do tego dokumentu. My często gęsto też mylimy VIP-y i VIP-y, w sensie VIP-y ustawowe. Natomiast proszę pamiętać, że właśnie analiza ryzyka na takiej imprezie musi przewidzieć, kto będzie gościem. I to nie jest tak, że ten człowiek musi dostać asystę, musi dostać ochronę jakby osobistą. Natomiast dostać chociażby asystę pilnującą jego, bo wiadomo, że każda znana osoba w takim miejscu budzi jakieś pewne emocje pozytywne lub może, tak jak w tym przypadku, wzbudzić emocje negatywne. Więc dostaje...
asystenta, który pokaże, jak wejść na scenę, jak z niej zejść, którędy w razie
wypadku
się
ewakuować. Sprawdzi, zweryfikuje, czy też jego koledzy stoją na właściwej pozycji i tak dalej, i tak dalej. I to się robi. No, widać to chociażby, nie wiem, na skokach narciarskich, tak? Kiedy skoczek skończy i do szatni jest odprowadzany w asyście jednego, dwóch pracowników ochrony.
Troszeczkę inaczej tego, że chyba ochrania się imprezy sportowe, a inaczej tego typu koncerty. Na otwartej przestrzeni, czy
nie ma to tak naprawdę znaczenia. Znaczy, każda impreza ma swoją specyfikę i w tym planie ochrony trzeba to uwzględnić.
Uwzględnić
nie tylko
czujność.
Miejsce, nieistotne jest tylko miejsce, bo są inne zagrożenia, są w hali sportowej. Inne zagrożenia są w hali sportowej typu Ergo Arena, olbrzymiej, a inne w osiedlowej hali sportowej na 2000 osób. Inna jest impreza na utwardzonej powierzchni, na otwartym terenie, ale tu duże znaczenie nie chociażby ma godzina odbywania się imprezy, czy pora roku, tak? Mhm. Koncerty na otwartej przestrzeni zimą, wieczorem, czy nawet po południu, gdzie są rozgrywane po ciemku, a koncerty grane latem mają zupełnie też inną jakby specyfikę, więc to nie można napisać jednego planu ochrony na koncert na
latem,
targu
zimą,
węglowym,
Gdańsku,
który będzie funkcjonował przez 15 lat.
Mhm. Wróćmy do tego zabezpieczenia imprezy. Odpowiada za to organizator. Organizator zwykle wynajmuje firmę, która profesjonalnie ma tą ochroną się zająć i właściwie można powiedzieć, organizator sprawę ma załatwioną, jeśli ma firmę ochrony, tak?
No tak, znaczy, no niestety tak to jest. Ja mówię niestety, bo to nie tak powinno wyglądać. Po pierwsze, częstym błędem jest też to, że zwłaszcza na dużych imprezach, osobą, którą robimy według ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, często gęsto organizator, który ma obowiązek wyznaczenia kierownika do spraw bezpieczeństwa, który bierze na siebie z ramienia organizatora odpowiedzialność za bezpieczeństwo, również odpowiedzialność karną.
To jest jedna osoba, która jest takim łącznikiem między organizatorem, całą tą firmą, wszystkimi ochroniarzami, którzy pracują, też policją, służbami, strażą pożarną, czy
tak, dokładnie pogotowym. Ta osoba bierze na siebie odpowiedzialność. Natomiast częstym błędem, ja mówię błędem, ale częstą praktyką jest to, że na przykład organizator wynajmuje agencję ochrony i osoba z agencji ochrony pełni tą rolę tego kierownika do spraw bezpieczeństwa, czyli ma wśród swoich członków osoby, która ma odpowiednie uprawnienia, bo kierownik do spraw bezpieczeństwa musi posiadać uprawnienia, skończyć kurs, odpowiednią ilość godzin, mieć certyfikat, zdać egzamin. To jest wszystko napisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji. Natomiast proszę zobaczyć jakby niespójność w momencie, kiedy osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo jest jednocześnie przedstawicielem agencji ochrony, która ten koncert zabezpiecza. Zabezpiecza. Tutaj ten człowiek zawsze będzie trochę po stronie, ze względu chociażby na formę zatrudnienia tego, dla kogo pracuje, jest zawsze po stronie agencji ochrony, więc też może na niektóre rzeczy przymykać oko. Albo wiedzieć. To jest chociażby częsty błąd.
Organizator powinien zwrócić na to uwagę?
Organizator powinien myśleć o bezpieczeństwie.
Policja?
Też. Sugerować. Bezpieczeństwo ma to do siebie, że ja tak jak mówię, dobry system bezpieczeństwa musi być tak stworzony, żeby był pewien element kontroli. Bo zawsze A, ktoś może popełnić błąd, B, ktoś może popaść w rutynę. I w momencie, kiedy organizator mówi, proszę pana, proszę się nie martwić, to jest bardzo słabiutka impreza, tu się nic nie wydarzy, to człowiek od bezpieczeństwa z tej agencji ochrony, czy człowiek wynajęty do bezpieczeństwa w ogóle powinno powiedzieć, nie, moment, to nie jest, nie ma imprez łatwych, nie ma imprez przyjemnych. Ktoś kontroluje czasami te dokumenty i musi być też ktoś w Urzędzie Miasta czy w Policji, który powie i tak jest, bo Policja czasami daje różnego rodzaju zalecenia i powie nie, ale to tak nie powinno być.
A tutaj przy tej imprezie popadliśmy, mówię tak ogólnie, wszyscy w rutynę, mieliśmy doświadczenie 26 poprzednich lat, radość, uśmiech, nic się nie działo, to i tym razem nic się nie stanie.
No, niestety muszę to z przykrością twierdzić, obawiam się, że tak właśnie było. Że właśnie tak było. Trochę tej, ja cenię bardzo fundację i cenię pana Jerzego Owsiaka za to, co robi. Natomiast to się trochę też od tego zaczęło, że to jest taka bardzo miła i serdeczna impreza i nic się nie powinno
wydarzyć. Tak, wszyscy się
uśmiechnięci i tak dalej. I nie było tego takiego właśnie ogniwa, które gdzieś tam powie, okej, okay, bawmy się.
Czynności.
Wszystko jest bardzo fajne, poważna impreza, natomiast nie możemy stracić z oczu pewnych, pewnych elementów bezpieczeństwa. No, to,
a kto może założyć firmę ochroniarską?
Generalnie prawie każdy, no, kto tak naprawdę nie był karany, jest pełnoletni, może sobie założyć agencję ochrony.
A jak otrzymać licencję?
No, trzeba złożyć stosowne koncesje.
Koncesje?
Trzeba złożyć stosowne dokumenty, mieć siedzibę firmy wpisane do rejestru.
Jest wydawana bezterminowo?
Z tego co wiem, tak.
I nie trzeba przechodzić żadnych badań w międzyczasie?
Znaczy, do założenia agencji ochrony? Nie, no bo agencja ochrony to jest nic innego jak zwykły przedsiębiorca, tak? I tak naprawdę, który spełnia pewne wymogi, chociażby zatrudniając ludzi z przeszkoleniem. Czyli jakby jako
właściciel firmy. Ale wszyscy muszą być przeszkoleni, zatrudnieni?
Nie muszą być, bo to zależy też od charakteru agencji. Proszę pamiętać, że nie wszystkie agencje na przykład są uzbrojonymi formacjami ochronnymi, czyli posiadają na przykład broń i chronią obiekty wpisane na listę, nie potrzebują kwalifikowanych pracowników ochrony. Tu jest taka właśnie, wiesz, tych firm ochroniarskich, proszę mi wierzyć, naprawdę jest, chyba w Polsce jest w ogóle 2,5 tysiąca, czy jakoś...
Takiej imprezy jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy podobne jej koncerty, w jaki sposób dokonywany jest wybór tej firmy ochroniarskiej? To jest przetarg?
To zależy, jaki jest podmiot, czy to jest podmiot prywatny, czy państwowy. Najczęściej jest przetarg, jakiś konkurs ofert.
Jakie warunki są brane pod uwagę? Co przede wszystkim cena?
Jak w większości przetargów od papieru toaletowego po sprzątanie czy usługi medyczne, tak naprawdę to cena. Natomiast znowu, ja też chciałbym jakby mocno o tym powiedzieć, bo podkreślam to od dwóch tygodni, od kiedy stała się ta tragedia. My zapominamy o jednej rzeczy. My cały czas mamy w Polsce trochę mentalność taką, że na wszystko musi być przepis, na wszystko musi być prawo, reguła, co też powoduje czasami, że organizator przychodzi i mówi, mam takie przypadki, gdzie mówi, proszę pana, robimy koncert, proszę przygotować panowie, ale ma być ustawowo, czyli minimum z ustawy. To wcale nie znaczy, że impreza będzie bezpieczna. Ja zawsze podkreślam, że jest jeszcze coś takiego jak odpowiedzialność. Odpowiedzialność, tak? I to jest najważniejszy element tego wszystkiego.
Bezpieczeństwo. Odpowiedzialność to właściciela firmy, ale odpowiedzialność też każdej osoby, która przez niego została zatrudniona. Mówię o ochroniarzach, którzy zabezpieczają tę imprezę.
Dokładnie. Tak, od ochroniarzy, od właścicieli tej agencji ochrony, która się tego kontraktu podjęła, przez każdego jakby urzędnika odpowiedzialności za powierzone zadanie, zwłaszcza, że tutaj mówimy o bezpieczeństwie, tak? Tu czasami naprawdę ma się do czynienia, jak widać w przypadku koncertu w Gdańsku, z elementami życia i śmierci, tak? To, no, jeszcze jak ktoś wybierze najtańszą firmę sprzątającą i później ktoś nie posprząta śmieci, to jeszcze można jakby dywagować, bo nikt na tym jakby nie ucierpiał. Ale w momencie, kiedy tutaj mówimy o życiu i zdrowiu ludzi,
o bezpieczeństwie.
Bezpieczeństwie,
ale to znaczy,
to
że
nie możemy sobie pozwolić na...
Że pracownicy ochrony nie są w cenie?
No tak, o pracownikach ochrony po pierwsze no, mówi się tylko właśnie w kontekście takich rzeczy. Ja zawsze podkreślam, bezpieczeństwo to zawsze
wszystkich
koszt.
Tylko denerwują, tak? Sprawdzają torby, rękawy,
to zależy,
czasem
to
kieszenie.
To zależy jeszcze jakie jest podejście jakby do tego.
Zmienia się to?
Czasami tak, czasami nie. Mhm. No, ja mam na przykład, pracuję przy organizacji jednej z dużych imprez sportowych i jeszcze parę lat temu, dzisiaj pracujemy już w takim zespole ludzi, którzy gdzieś tam się zmieniają i od czasu do czasu pracują przy jednej czy drugiej imprezie. Jeszcze parę lat temu zawsze chodziłem, wszystkich poprawiałem, mówiłem, a nie możesz przykryć gaśnicy, nie możesz zdjąć gaśnicy, proszę zamykać drzwi. Proszę zapoznać się
szczegóły.
Z panem i tak dalej.
Niby nic nieznaczące, tak?
Niby nic nieznaczące. Natomiast po paru latach zauważyłem, że ci ludzie sami to kontrolują. Że to oni są odpowiedzialni za swój odcinek pracy, mhm. czy w dziale mediów, czy gdzieś tam i sami pilnują, żeby kable były pochowane na przykład w hali, żeby nikt po prostu, żaden z dziennikarzy sobie zębów nie wybił. A czasami
dziękujemy.
Zwracają na to, na to uwagi.
Mówi się, że firmy ochroniarskie zatrudniają często pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. To nic złego, jeśli są zatrudnieni na stanowisku dla nich przygotowanym, ale jeśli pracują przy zabezpieczeniu takiej imprezy jak WOŚP, stoją kilka bądź kilkanaście godzin na zimnie w tłumie, to jest to wielkie wyzwanie, bo to bardzo trudna praca. Dlaczego tak jest? Dlaczego firmy ochroniarskie zatrudniają osoby niepełnosprawne? Bo mnóstwo ogłoszeń w internecie. Zatrudnimy w ochronie pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz uczniów i studentów.
No, koszty, no, ZUS, PFRON i tak dalej, to jest raz. Natomiast ja mam zawsze z tym problem, ponieważ niestety w Polsce słowo ochroniarz jest takim słowem uniwersalnym. I od tego powinniśmy zacząć, od właściwego nazewnictwa. Co innego jest, powinniśmy wiedzieć, kto jest stróżem nocnym, kto jest portierem, kto jest pracownikiem służb informacyjnych i porządkowych, kto jest ochroniarzem, kto jest agentem ochrony, na przykład ochrony osobistej.
Czyli ochrona, szerokie pojęcie.
Wrzucamy do jednego worka. Później uśredniamy stawkę i później wychodzi, czasami jeszcze próbujemy zaniżyć, więc to wychodzi właśnie te śmieszne pieniądze. Natomiast nie można pana z drugą grupą inwalidzką, który świetnie pewnie nada się do pracy, nie wiem, na parkingu jako stróż, na parkingu strzyżonym w ciepłej budce do podnoszenia szlabanu i spisywania numerów rejestracji.
Może nawet do zorganizowania tego planu zabezpieczenia imprezy.
Na przykład.
Imprezy.
A co innego jest agent ochrony osobistej, gdzie często są to byli policjanci z jednostek antyterrorystycznych, jednostek specjalnych typu Formoza Grom, gdzie naprawdę często narażają swoje życie, są świetnie wyszkoleni, ćwiczą i tak dalej, więc nie można tych wszystkich ludzi wrzucić do jednego wora. Jak zaczniemy chociażby w ustawie to rozróżniać i napiszemy kompetencje tych ludzi, za co są odpowiedzialni, jakie powinni mieć uprawnienia, to będziemy wiedzieli. Nie zgodzę się z tym, że ludzie z grupą inwalidzką powinni pracować na przykład na imprezach masowych, chociażby z tego względu, o których pani mówi. Ja nie widzę człowieka, nie wiem, z niedowładem nogi, który stoi 6 godzin pod sceną, albo jest w stanie na przykład interwencję obezwładnić agresywnego
człowieka.
A młodzi
ludzie, studenci, gimnazjaliści, licealiści?
No, po pierwsze, musi to być osoba pełnoletnia. Skończmy z tym. Żeby pracować na imprezie masowej, zwłaszcza na imprezie masowej, tej w myśl ustawy, proszę pamiętać, że grozi za to odpowiedzialność karna. W związku z tym...
18 lat skończone, tak?
18 lat skończone, tak.
Jakieś badania trzeba przejść?
Do pracy na imprezach masowych nie, szkolenie tak. Być osobą jakby nie karaną. Czy to jest dobry materiał? No, pod warunkiem, że się odpowiednio ich przeszkoli i odpowiednio ich dowodzi nimi i zmotywuje do pracy, to jest jakiś element lepszy lub gorszy elementu zabezpieczenia. Doświadczenie zawsze ktoś musi zdobyć. Młodzi ludzie mają tą przewagę, że są przede wszystkim w większości raczej sprawni fizycznie na przykład. Natomiast ja zawsze na wszelkiego rodzaju szkoleniach z młodymi ludźmi, a szkole ich naprawdę sporo, zawsze mówię jedną podstawową rzecz. Wasze święte prawo na imprezie masowej to jest być dobrze dowodzonym. To naprawdę wystarczy, że dobrze dowódca określi, wytłumaczy tym ludziom, jakie są ich zadania. Wytłumaczy, jaki jest system komunikacji, żeby oni też się nie bali. Dopóki oni się na przykład boją, to nie podejmą interwencji, bo oni się boją. Ale jeżeli będą wiedzieć, że są obserwowani i ich koledzy zawsze im pomogą, wtedy będą zawsze też śmielej podchodzić do pewnych, do swoich zadań i będą już sami się wychodzili i na przykład pytali się, a pan do kogo, pan po co? Ustawmy tych ludzi we właściwym miejscu. Poinformujmy ich, żeby nie bawili się komórkami, tylko po prostu patrzyli, rozglądali.
A my możemy czuć się jako tłum na takich imprezach masowych, dużych, sportowych, bezpieczni?
Znam agencje, które naprawdę podchodzą profesjonalnie do tego zadania, ale jak pani widzi, są też takie agencje, jak ta niestety...
Współpracował pan z tą agencją?
Z tą agencją z Gdańska nie. Znam, słyszałem o tych ludziach, znam paru pracowników ochrony, stewardów, którzy współpracowali z tą agencją. Tak.
A trzy cechy dobrej agencji?
Odpowiedzialność, sumienność, czujność.
Dzisiaj w Sejmie spotkanie dotyczące zmian w przepisach zabezpieczenia imprez publicznych po tych tragicznych wydarzeniach w Gdańsku. Mają spotkać się z premierem szefowie klubów i kół parlamentarnych. Pana zdaniem, jaka jest najważniejsza zmiana, żeby nigdy taki dramat jak ten na targu węglowym się nie powtórzył?
Ja znowu, my tu mamy, to jest chyba nasza taka cecha narodowa, to jest ta akcyjność i te wszystkie pospolite ruszenia. Ja bardzo się cieszę, że ktoś chce zmienić przepis. Natomiast z całym szacunkiem i do pana ministra, i do pana premiera obawiam się, że pisanie ustawy na szybko, w 2 tygodnie, w jakimś ministerstwie, w biurze, bez konsultacji z fachowcami, bez spojrzenia na obraz z różnych punktów widzenia, analizy chociażby tego, co się wydarzyło w Gdańsku, czy analizy innych incydentów.
Czyli dyskusja nie polityczna, a branżowa.
Tak, tu znowu to jest ustawa o bezpieczeństwie, to będzie ustawa dotycząca bezpieczeństwa ludzi, więc pisana na szybko, na kolanie, ona naprawdę może przynieść więcej szkody niż pożytku. Rozpocznijmy nad tym pracę, ustalmy sobie harmonogram pracy, kto ma się tym zająć, na jakim szczeblu, i dopiero później o tym mów. Nie mówmy już o tym, co byśmy musieli zrobić, a jakie będą zmiany, jakie są propozycje zmian, bo to dopiero jakby trzeba wypracować. Mieliśmy czas, był pod roku 2012, kiedy odbyło się UR w Polsce, mieliśmy świetny czas na to, żeby tą ustawę.
Ale wtedy się udało, poprawić. To kolejne imprezy też miały się udać.
Nie, ale wie pani, o nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, to już, ja już widziałem chyba z 7 czy 8 projektów. I ten co incydent, to każdy, każda komisja sejmowa, nagle zmieniamy. Później to wszystko się ucisza i później znowu i tak od...
Po pożarze hali stoczni były dyskusje, powstała ustawa.
Powstała ustawa, ona nie jest zła, ona wymaga poprawki, natomiast to też nie jest jedna ustawa do poprawy. Myślę, że do poprawy też jest ustawa o ochronie osób i mienia. Trzeba zweryfikować na przykład uwolnienie zawodu ochroniarza, bo to chociażby strata licencja, wpisanie na kwalifikowaną listę spowodowało, że faktycznie trafiają tam ludzie z grupami inwalidzkimi i nagle się okazuje, że on jest inwalidą, ale do pracy ochroniarza, gdzie wymagane są badania lekarskie, nagle jest sprawny, więc tu mam jakiś taki dysonans.
Może na razie dobrze, że ta dyskusja się zaczęła i miejmy nadzieję, tak, że skończy się taką poważną debatą i rozsądną ustawą.
Tak, też mam taką nadzieję.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję także Państwu. Dziękuję. Do usłyszenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.